Ukraina wygrywa. Rosja przegrywa tę wojnę.
Rosja przegrywa. Ukraińcy wygrają tę wojnę.
Tylko żebyśmy to wymusili na Putinie. To już będzie dobrze.
I jestem tego pewien. Ale wygrać, to wie pan, bardzo trudne pytanie. Jeśli pytanie brzmi, walczyć wiele lat, by wygrać, czy zakończyć tę wojnę jutro, wszyscy nasi ludzie, ja oczywiście, wybierzemy zakończenie wojny. Właśnie dlatego prosimy naszych partnerów o większą presję na Putina. Zatrzymajcie tę wojnę, bo on nie wygrywa, bo on przegrywa.
Ale koniec wojny nadejdzie i ekipa z Kijowa ma bardzo ambitne plany. Kuleba zdradził też mimochodem, jak chcą rozgrywać Polaków.
W sensie militarnym Ukraina ma ogromne ambicje. To jest posowiecka szkoła dyplomacji, która myśli w kategoriach dominacyjnych. I w zasadzie to, co teraz powiedziałeś, to jest praktyczne nałożenie tych wszystkich przykładów na to, co teoretycznie w jednym z wywiadów dla prasy ukraińskiej powiedział Dmytro Kuleba, czyli były szef MSZ-u ukraińskiego, dzisiaj taki przekazior ukraiński, który tam formułuje właśnie komunikaty, między innymi do Polski. On mówił wprost o tym, że Ukraina stawia po pierwsze na sojusz z Niemcami, żeby kiwać Polskę w Unii Europejskiej.
Tak się składa, że dotarłem do tego wywiadu, więc to doskonała okazja, by przeanalizować strategię Kijowa. Zapraszam. Witam, szanowne państwo. Smutna prawda, ale prawda. Dmytro Kuleba obrażał Polaków, zanim to w Kijowie stało się modne.
Jesteśmy w Olsztynie, to jest piękne miasto, piękny region. Spokojne. Czy zdaje sobie pani z operacji Wisła i z roli Olsztyna w tej operacji? Tak, zdaje sobie pani sprawę, czym była operacja Wisła. I wie pani, że ci wszyscy Ukraińcy zostali przymusowo wygnani z terytoriów ukraińskich, żeby zamieszkać tutaj, między innymi w Olsztynie.
To wszystko zbiegło się z rekonstrukcją rządu i dobrowolną dymisją. Po odejściu Kuleba jednak nie zniknął całkowicie, ale przeszedł do tak zwanego drugiego garnituru, do międzynarodowej analityki. Na początku 2025 oficjalnie dołączył do prestiżowego europejskiego think tanku European Council on Foreign Relations w ramach nowej europejskiej inicjatywy bezpieczeństwa. I tak regularnie pojawia się w mediach jako ekspert. Ale zanim przejdziemy do konkretu, zostawcie coś po sobie. Komentarz, ocenę, nowy algorytm jest bezlitosny, tym bardziej dla małych kanałów. Także każdy z was jest realnym wsparciem, nie tylko dla mnie. Również dla kanałów, które lubicie, cenicie i oglądacie. Kuleba przenosi genezę ukraińsko-polskiego sporu przede wszystkim na wymiar gospodarczy. Że tak naprawdę nie chodzi nam o historię, tylko obawiamy się ukraińskiej konkurencji i ukraińskiego sukcesu.
I od Polska. To jest ten kraj, który zdobył władzę i teraz musi ją na kimś zamanifestować, pokazać. No i na kim? Między innymi na nas. Jeszcze raz podkreślam, to nie jest jakiś antypolski sentyment z mojej strony. Ja po prostu rozumiem drogę, jaką oni przeszli, dokąd zaszli i co chcą teraz robić. Dlatego dla Ukrainy jest to taka mieszanka. Mamy partnera, możemy się z nim zgadzać lub nie, ale on taki jest. Przekształcił kwestię historyczną w centralny element swojej polityki wewnętrznej oraz relacji z Ukrainą. Mamy z nimi wspólne interesy ekonomiczne. Pamiętacie kryzys zbożowy. Pamiętacie kryzys z przewoźnikami samochodowymi. Nieuchronnie zmierzamy w stronę modelu konkurencji w wielu obszarach. I po trzecie, mamy do czynienia z wielkim państwem europejskim, nowym, wielkim, które potrzebuje zwycięstw i dowodów swojej siły. Taka jest po prostu rzeczywistość. Taka jest dzisiejsza Polska.
Kuleba, tak ustawiając akcenty, twierdzi, że Ukraina ma trzy drogi. Pierwsza, pójście na zwarcie. Zwróćcie uwagę, jak będzie on definiował suwerenność. Z jego perspektywy, wejście w konflikt z Polską jest próbą wywalczenia pozycji u równego partnera. Co kluczowe, on sam widzi wady tego rozwiązania. Przyznaje, że asertywność kosztuje. Ceną jest opóźnienie wchodzenia do struktur zachodnich, no bo Polska ma tam prawo weta. To jest dowód na to, że ukraińska dyplomacja ma pełną świadomość, że bezkompromisowość wobec Warszawy, mimo miałkości polskich urzędników, niesie ze sobą ogromne koszty strategiczne.
U nas jest taka realność. Dlatego mamy taką rzeczywistość. Jaki mamy wybór? My mówimy nie. Ach, będziemy się więc tłuc przez historię, ponieważ to jest nasza historia. Będziemy nazywać wszystko, czym chcemy i jak chcemy. I jesteśmy gotowi na ten konflikt. Jesteśmy gotowi na konkurencję ekonomiczną. I nie pozwolimy wam na nas, znaczy pokazywać swojej nowej siły. Czy możliwa jest taka pozycja? Możliwa jest taka pozycja. Ale wtedy pojawi się pytanie, członkostwo w UE, stosunki z NATO, powiedzmy sobie szczerze, na tym etapie. I tak czy inaczej będziemy musieli pójść na jakieś ustępstwa.
Drugie podejście to czysty pragmatyzm, wręcz makiawelizm. Kuleba sugeruje tu politykę uśmiechu i gry na zwłokę. Polska jest traktowana instrumentalnie jako narzędzie do osiągania celów. Bezpieczeństwo, logistyka i broń. Ta wypowiedź pokazuje, że ugaszanie obecnych sporów wcale nie oznacza, że one zniknęły. One zostały po prostu przełożone w czasie. A jak praktyka pokazuje, przy takim podziale społeczeństwa, nawet przy kontrolowanym wygaszaniu emocji, można coś ugrać, można zarzucić dodatkową kotwicę. Tutaj kłania się apel profesora Matczaka, no czy może całej redakcji Kanału Zero, no abyśmy przebaczyli i prosili o przebaczenie.
Przebaczamy i prosimy o przebaczenie jednocześnie za to, co sami robiliśmy, za akcję Wisła, za spalone cerkwie, za inne działania, które wobec was podejmowaliśmy.
Natomiast sformułowanie kłótnie w rodzinie ma łagodzić wydźwięk, ale przekaz jest jasny. Dopóki was potrzebujemy, będziemy mili, ale rachunki wyrównamy tak czy owak.
Druga pozycja. Nie będziemy zaostrzać sytuacji z Polakami. Będziemy unikać jakichkolwiek zaostrzeń do czasu, aż rozwiążemy wszystkie kluczowe kwestie, w których jesteśmy zależni od Polaków. A potem wrócimy do rozliczeń już w rodzinie, wolnej, nowej.
Trzecia droga to prawdopodobnie najważniejszy fragment. Kuleba mówi głośno o tym, co obserwujemy od dobrego roku, jak nie dwóch. Oś Kijów, Berlin, ponad głowami Polaków. Wykorzystywanie Niemiec jako hamulca na Polskę to klasyczne odwrócenie sojuszy. Dla Ukrainy region Europy Środkowej przestaje być monolitem. Jeśli Warszawa stawia twarde warunki, Kijów szuka silniejszego protektora na zachodzie, by zneutralizować polskie naciski. To ostateczny dowód na to, że romantyzm w relacjach polsko-ukraińskich z początku 2022-2023 no może i czwartego, bezpowrotnie minął, a zastąpiła go brutalna gra interesów, mimo hipnotyzowania fajno Polaków historią, że to nie jest czas na spory polityczne.
I trzecie podejście jest takie. Zróżnicujmy się od Polaków. Stańmy się o wiele silniejszymi przyjaciółmi ze Szwecją, z Norwegią, no cóż, z Danią. Postawmy na Niemców i będziemy ich używać wszystkich razem jako czynnika powstrzymywania Polski. Oto trzy takie wybory. I tak naprawdę gdzieś w mieszance wszystkich tych trzech wyborów będzie składała się ukraińska polityka wobec Polski w kolejnych latach. Ale te relacje będą nieuchronnie pełne konfliktów. Te relacje będą przy tym pozostawać kontrolowane. Jedynym bezchmurnym, relatywnie bezchmurnym tematem w naszych dwustronnych stosunkach będzie temat bezpieczeństwa. Ponieważ w tej kwestii w Polsce jest jasny konsensus. Jeśli my upadniemy, oni są następni. Ale jeśli my nie upadniemy, a wręcz przeciwnie, staniemy się super silni, to tutaj w Polsce też są zastrzeżenia, obawy.
Sprowadzając wszystko do gospodarki, w umysłach Ukraińców budowany jest mit drzemiącej potęgi gospodarczej i równorzędnego gracza. A i niepowodzenia będzie można zrzucić na sąsiada. Jak dotąd przewinęły się nam dwa filary strategii na Polskę czy szerzej strategii na region. Intrygi polityczne, no jak najbardziej aktywność ekipy z Kijowa jest duża, wszyscy to obserwujemy. Gospodarczo to kraj na kroplówce Zachodu, więc to bardziej opowieść na wewnętrzne potrzeby. Ale według redaktora Parafianowicza, jakby to surrealistycznie nie brzmiało, Ukraina będzie chciała być gwarantem bezpieczeństwa w regionie.
Drugie na współpracę wojskową z państwami skandynawskimi, na ewentualne gwarancje bezpieczeństwa dla państw bałtyckich, które pozwolą też ominąć artykuł 5 i zbudować nową architekturę bezpieczeństwa w regionie.
Brzmi surrealistycznie. No jasne, że tak. W końcu sami zabiegają o członkostwo w NATO. Ale kilka miesięcy temu rzeczywiście doszło do podobnej propozycji.
No mnie to jakoś umknęło, że Ukraińcy ponad naszymi głowami wysyłali sygnał Amerykanom, że właściwie Amerykanie mogliby stąd wycofać swoje wojska, a w zamian za to tutaj wjeżdżają ukraińskie wojska. No to sorry, Gregory, przepraszam bardzo, ale to my jesteśmy członkiem NATO póki co. Mm-hmm. I takie rzeczy powinny być przede wszystkim z nami na początku konsultowane, a nie ponad naszymi głowami.
Właśnie, a może to mnie zaniepokoiło, tak, że
W grudniu zeszłego roku pisał o tym Financial Times. Pod Trumpa przygotowano dwa punkty zawarte w planie zwycięstwa. Pierwszy z nich dotyczy zastąpienia części wojsk amerykańskich stacjonujących w Europie siłami ukraińskimi po zakończeniu wojny. Według Financial Times za tą propozycję odpowiadał republikański senator Lindsey Graham. Jego biuro nie skomentowało tych doniesień. Skoro Zełenski został spuszczony na drzewo, szuka alternatywnych ścieżek. Kijów wie, że w Waszyngtonie czy w Berlinie odbije się od ściany, no bo to jest za gruby temat. Dlatego przenosił grę niżej. Próbuje dogadać się z mniejszymi, żyjącymi w relatywnym strachu krajami regionu. Abstrahując od tego, ile te deklaracje są realnie warte na samym polu bitwy, no to działania te bezpośrednio uderzają w same fundamenty paktu północnoatlantyckiego. Budując alternatywny, boczny system bezpieczeństwa, Kijów de facto rozpoczyna globalną dyskusję o niewydolności struktur Zachodu i tworzy bezpośrednią konkurencję dla artykułu 5, do którego sam aspiruje. Ale to właśnie dokładnie o to w tym wszystkim chodzi.
Bo jeżeli Ukraińcy dadzą gwarancję bezpieczeństwa w umowach dwustronnych państwom bałtyckim, no to w ten sposób spowodują, że zacznie się dyskusja na temat tego, czy może być coś alternatywnego wobec artykułu 5 w pakcie północnoatlantyckim.
Ukraina w relacjach międzynarodowych gra bezczelnie, tak jakby już teraz była regionalnym mocarstwem. I to nie jest teza wyssana z palca. Tę układankę bez problemu można złożyć, analizując same tylko kierunki oficjalnych wizyt. Plus kolejne przecieki zakulisowych gierek. Wołodymyr Zełenski doskonale zdaje sobie sprawę z jednej rzeczy. Ma pozycję uprzywilejowaną tak długo, jak trwa wojna. Potem zgaduję, że zacznie się brutalne kupczenie dostępem do ukraińskich surowców strategicznych. Do gry wejdzie, a może i wróci, sprawdzona postsowiecka metoda. Kuszenie i korumpowanie konkretnych amerykańskich czy europejskich urzędników przez ukraińską oligarchię. Przecież to nie jest nowość. Kazus Burisma Holding, w który uwikłany był Hunter Biden. $50,000 miesięcznie za pracę zdalne dla niego i kilku znajomych. Czy nasze rodzime podwórko i sprawa Aleksandra Kwaśniewskiego. No i zobaczcie, jak nam się Olek ostatnio uaktywnił. On przestrzega Polskę. Ukraina po prostu wie, jak kupować wpływy na Zachodzie, zresztą Rosja również, ponad głowami rządów. Teraz, żebyśmy się dobrze zrozumieli, ja nie mówię tego, aby chwalić ukraińską dyplomację. Mówię to, żeby zestawić tę drapieżność z naszą polską strategią, a właściwie z jej brakiem. Kiedy Kijów licytuje najwyżej jak się da, bez żadnych sentymentów, w Warszawie widać wyłącznie dezorientację. Obawiam się, że te ruchy pozorowane, czy nawet objawy stuporu, które obserwujemy, to forma przeczekania, aż atmosfera sama się oczyści. Jakby tylko odliczali dni, by znów móc bezrefleksyjnie postrzegać polski interes narodowy wyłącznie przez pryzmat interesów naszego sąsiada.
I na to wszystko nakłada się rola Polski, która według QEB ma polegać na tym, że Polska będzie omijana, prawda? I to jest, to jest cel strategiczny Ukrainy, który po stronie Polski będzie wymagał no, poważnej refleksji na temat tego, jak uprawiać politykę regionalną.
Tymczasem zapraszam Was na zakładkę wideo. Wejdźcie i porozglądajcie się. Jest niemała szansa, że znajdziecie coś ciekawego dla siebie, coś co Was ominęło, ponieważ algorytm Wam tego nie polecił. Dlatego też, a może właśnie mimo tego, dziękuję Wam za zaufanie i za poświęcony czas. Każdy z Was jest realnym wsparciem. Dlatego też zostawcie coś po sobie, jeżeli dotąd tego nie zrobiliście. Życzę Wam miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam Was serdecznie.